Kościół jest żywym organizmem. Chrystus jest jego głową. Kościół jest świątynią zbudowaną z serc ludzi wierzących. Chrystus jest fundamentem tej budowli. Kościół jest tajemnicą objawioną światu zgodnie z odwiecznym planem Boga. Chrystus jest tym, który objawia i wypełnia treścią tę tajemnicę. Tak, w wielkim skrócie moglibyśmy podsumować nasze rozważania odnośnie pierwszej doktrynalnej części listu do Efezjan. Apostoł Paweł omawiał tu wielkie, fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej. Przede wszystkim pisał o roli Kościoła Jezusa Chrystusa w zbawczym planie Boga. Dzisiaj rozpoczynamy studium drugiej, praktycznej części listu. Będzie tu mowa o życiu Kościoła i życiu każdego członka tego Kościoła, każdego wierzącego człowieka. Pierwsza część listu mówiła o niebiańskim powołaniu chrześcijanina. Część druga opowiada o jego ziemskiej pielgrzymce. Wspólnota wierzących, tworząca Kościół, żywy organizm, ma, mówiąc obrazowo, swoją głowę w niebie, ale stąpa po ziemi. Żyje w świecie. Do tego świata nie należy. Należy do Chrystusa. Życie wierzących powinno być na miarę miłości Chrystusa, Pana Kościoła. Tak więc w początkowych trzech rozdziałach listu do Efezjan czytaliśmy o powołaniu, o istocie i przeznaczeniu Kościoła jako żywego organizmu złączonego z Chrystusem, odgrywającego wielką rolę w Bożym planie zbawienia. Natomiast w trzech pozostałych, końcowych rozdziałach zawarta jest nauka o praktycznym życiu Kościoła, o właściwym wyznawaniu i postępowaniu wspólnoty wierzących. Studiując pierwszą część listu, znajdowaliśmy się niejako na górze przemienienia. Oglądaliśmy chwałę Chrystusa i Jego Kościoła. A teraz przypatrywać się będziemy życiu Kościoła na ziemi i zadawać sobie będziemy pytanie, w jaki sposób wspaniałe prawdy o niebiańskim powołaniu Kościoła, o Jego podniesieniu do nieba w Jezusie Chrystusie, mają się realizować w życiu na co dzień, w konfrontacji ze złem, z egoizmem świata, ale także w walce z własnymi ograniczeniami, z grzesznością, słabością wierzących. W jaki sposób niebiańskie prawdy wprowadzać w życie na ziemi, życie pełne trudów, wyzwań, przeciwności? Jak przeżycia z góry przemienienia przenieść na twardą rzeczywistość codziennych zmagań? Czy w ogóle możliwe jest, byśmy tu na ziemi prowadzili takie życie, by zadowoliło ono Boga, by sprostało standardom ustanowionym przez naszego Zbawiciela i Pana? Co tak naprawdę oznaczają słowa Chrystusa, że żyjemy na tym świecie, ale do Niego nie należymy? Pewną wskazówką może być dla nas porównanie poczynione przez wnikliwych komentatorów biblijnych. Otóż porównują oni teologiczne znaczenie listu do Efezjan do roli księgi Jozuego w Starym Testamencie. Jozue wkroczył do ziemi obiecanej jako spadkobierca przymierza zawartego przez Pana z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a potem Mojżeszem. Jozue wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej. Przekroczył Jordan. Przejście przez Jordan to symboliczny obraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W dobie Nowego Przymierza wszyscy wierzący w Chrystusa wkraczają do ziemi obiecanej. Dzięki dziełu Jezusa znajdują się na terytorium darowanym im przez Boga. Jozue otrzymał zadanie zajęcia całej ziemi darowanej przez Boga Izraelowi. Podobnie chrześcijanie powinni wejść w posiadanie wszelkich duchowych błogosławieństw nieba darowanych im przez Chrystusa. Zadanie postawione Jozuemu nie było łatwe. Musiał on zmagać się z wielu wrogami. Musiał pokonać lud olbrzymów, przezwyciężać wiele innych trudności i przeszkód, aby wejść w posiadanie ziemi, która przecież potencjalnie już do niego należała. Podobnie nie jest łatwo w życiu na co dzień wprowadzać w czyn niebiańskiej rzeczywistości. Nie jest łatwo żyć w praktyce na miarę powołania, na miarę pozycji, jaką wierzący potencjalnie już posiadają w Chrystusie. Pan Bóg powiedział Jozuemu: każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Podobnie jest w życiu chrześcijanina. Musi on chodzić w wierze, musi doświadczyć Bożych błogosławieństw w życiu na co dzień. Musi pokonać trudności, w tym własną słabość, żeby doznać radości zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Pierwsza część listu do Efezjan, początkowe 3 rozdziały, ukazują nam wspaniałą wizję wspólnoty wierzących jako żywego organizmu, którego głową jest Chrystus, jako cudownej duchowej budowli, której Chrystus jest kamieniem węgielnym. Ale ta wizja nie może pozostać teorią. Ma się ona realizować w codziennym życiu wierzących. Czasem chrześcijanie wyrażają zachwyt obrazem Kościoła porównanego do mistycznego ciała Chrystusa. Ale to wszystko. Na tym poprzestają. Jest to dla nich tylko piękna teoria. Wizja niemożliwa do zrealizowania. Natomiast apostoł Paweł, kontynuując swój list, podkreśla, że wspaniały obraz, który wyrysował przed oczyma Efezjan, ma ich inspirować, ma ich mobilizować, ma być zachęceniem i wezwaniem do praktycznego działania. Apostoł pisze: wzywam was więc ja, więzień za sprawę naszego Pana, abyście swoim życiem wykazali, że jesteście godni powołania, jakie otrzymaliście. To wezwanie apostoła, które znajdujemy na samym początku 4 rozdziału jego listu, jest bardzo jasne i zdecydowane. Jest to właściwie polecenie. Wzywam was, wykażcie, że jesteście godni powołania, jakie otrzymaliście. A w starszym przekładzie to wezwanie apostolskie brzmi następująco. Napominam was, postępujcie jak przystoi na powołanie wasze. Są to słowa skierowane do ludzi wierzących, którzy naprawdę pragną żyć na miarę Chrystusowego powołania. Chcą, żeby w nich i poprzez nich działał żywy, zmartwychwstały Pan. Kiedy jest to możliwe? Gdy zamiast mojego ja dominuje we mnie Chrystus, gdy zamiast swojej woli chcę realizować wolę Boga. Duch Boży pragnie i może przemieniać moje serce i umysł, ale muszę tego pragnąć przede wszystkim ja. Muszę też współdziałać z Nim, nauczycielem i przewodnikiem. Muszę oddać Mu do dyspozycji swoje ręce, swoje nogi, usta, swoje zdolności, możliwości, umiejętności. Czy naprawdę tego pragnę? Apostoł wzywa każdego z nas, żebyśmy postawili sobie takie pytanie. Czy pragnę swoim życiem wykazać, że jestem godny powołania, jakie otrzymałem? Czy pragnę żyć na miarę miłości Chrystusa, w mocy Ducha Bożego, który chce mnie stale prowadzić i przemieniać? Jeśli pragniemy tak żyć, pomocne będą dla nas wskazówki apostoła Pawła. W każdym ze swoich listów apostoł narodów jasno naucza, że styl życia wierzących powinien być zupełnie inny niż sposób, w jaki żyją ludzie tego świata. Na przykład w liście do Filipian apostoł wzywa: postępujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusa, abym wiedział, że trwacie w jedności ducha i jednomyślnie, z ufnością, toczycie wspólną walkę o sprawę Ewangelii. W liście do Kolosan znajdujemy takie słowa Pawła: modlę się, aby wasze postępowanie było miłe Panu, by przyniosło owoc w postaci dobrych czynów i abyście coraz lepiej poznawali Boga. Apostoł Paweł mógł o swoim życiu powiedzieć, że może być ono przykładem dla innych wierzących. Do Tesaloniczan napisał Paweł: Bóg mi świadkiem, że prowadziłem wśród was wierzących życie czyste, prawe, nienaganne. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale ludzie żyjący w naszym otoczeniu, nawet z pozoru zupełnie niezainteresowani Ewangelią, bacznie nas obserwują i zwracają uwagę na to, czy żyjemy zgodnie z prawdami, w które wierzymy i które wyznajemy. Pomyślmy, jedyną szansą, żeby mogli dowiedzieć się i przekonać, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, jest obserwowanie naszego postępowania na co dzień, naszego życia rodzinnego, osobistego, naszej postawy w pracy, naszego stosunku do bliskich, do sąsiadów, znajomych i nieznajomych. Tylko kiedy będziemy stosować się na co dzień do wskazań Ewangelii, kiedy kierunek i cel naszym działaniom będzie nadawać prawda Słowa Bożego, tylko wtedy będziemy w stanie świadczyć naszym bliźnim o Chrystusie swoim życiem, swoimi czynami, swoimi słowami, całym swoim postępowaniem. Apostoł pragnie, by wierzący w Efezie swoim życiem wykazali, jak wielkich zmian dokonał i dokonuje w nich Chrystus. Poznali całą pełnię duchowego bogactwa danego im w Chrystusie. I teraz owo wspaniałe błogosławieństwo Chrystusowe powinno owocować w ich życiu. Wsłuchajmy się uważnie w słowa apostoła. Są one skierowane także do nas. Bądźcie zawsze skromni, łagodni i cierpliwi. Odnoście się do siebie wzajemnie z miłością. Bądźcie zawsze skromni. To pierwsze wezwanie apostoła. Skromność, pokora to przeciwieństwo pychy, dumy. Prawdziwa pokora nazywana jest klejnotem świętych. Apostoł stawia tę cechę na pierwszym miejscu, jako najważniejszą z wszystkich cnót. Bunt przeciwko Bogu zrodził się z braku pokory, z pychy człowieka. Pokora toruje drogę powrotu do Boga. Czym jest w swej istocie pokora? Z czego się bierze? Na czym polega? Chrześcijańska pokora ma swoje źródło w naszej właściwej, uczciwej samoocenie. Dzięki pokorze człowiek staje się świadomy swoich wad, swoich ograniczeń, swej słabości, małości, nicości. Niczego nie zawdzięczamy sobie samym. Jesteśmy stworzeniem, któremu przysługuje jedynie pokora względem Stwórcy. W liście do Filipian apostoł napisał: nie róbcie niczego z chęci wywyższania się, ani z próżności, ale bądźcie wobec siebie pokorni, uważając jedni drugich za lepszych od siebie. Pokora powinna cechować nie tylko naszą postawę względem Boga, ale także nasz stosunek względem bliźnich. Znana jest prawdziwa opowieść o wizycie grupy muzyków w domu wielkiego kompozytora Beethovena. Kiedy przewodnik oprowadzający grupę głównie młodych artystów stanął w pobliżu fortepianu Beethovena i zaproponował, by ktoś zagrał kilka akordów, młodzi ludzie zaczęli się przepychać, żeby zasiąść za instrumentem mistrza. W oddali stał nieruchomo starszy człowiek z długimi, siwymi włosami. Przewodnik zapytał: może pan chciałby zasiąść za fortepianem Beethovena jako pierwszy? Starszy człowiek odpowiedział: nie, nie czuję się godny. Człowiekiem tym był Ignacy Paderewski, wielki polski pianista. Jakże często nam, ludziom wierzącym, brakuje takiej pokory względem naszego mistrza. On zwraca się do nas słowami: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a my często zapominamy o nim, że jest wzorem wielkiej pokory. O nim czytamy, iż wyparł się samego siebie, stał się sługą i w najgłębszej pokorze był posłuszny Bogu aż do śmierci na krzyżu. A my uważamy, że należą nam się zaszczyty, uznanie. Współzawodniczymy ze sobą nawet w kościele. Brakuje nam skromności, pokory w stosunku do Boga i w stosunku do bliźnich. Drodzy przyjaciele, u źródeł chrześcijańskiej pokory leży świadomość wynikająca ze spojrzenia na siebie, spojrzenia na Chrystusa i spojrzenia na Boga, Stwórcę Wszechświata. Skoro On, żywy Bóg, Pan wszystkiego, co istnieje, tak nas ukochał, że posłał do nas Jezusa Chrystusa, żeby nas ratować, jedyną właściwą postawą względem tak wielkiego, cudownego czynu miłości może być z naszej strony jedynie pokora, skromność i wdzięczność. Jeśli pozostajemy pyszni, zarozumiali, dumni, to znaczy, że odtrącamy Boga i Jego miłość. Bądźcie zawsze pokorni, łagodni, apeluje apostoł Paweł. A więc jako drugą wielką cechę chrześcijanina wymienia apostoł łagodność. Łagodność nie oznacza słabości. Można być łagodnym, a jednocześnie zdecydowanym, stanowczym. Spójrzmy na Jezusa. Gdy przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni, ujrzawszy tam rozkrzyczanych, targujących się handlarzy, powywracał ich stoły i przepędził ich. Łagodność nie oznacza słabości ani bezczynności. Łagodność to przede wszystkim posłuszeństwo wobec woli Boga Ojca. Łagodność to spokój i siła wynikająca z łączności z wszechmocnym Panem. Prawdziwy chrześcijanin podlega Bogu do tego stopnia, że nawet swój negatywny stosunek do określonych zjawisk potrafi wyrazić we właściwy sposób i we właściwym czasie. Ster i kontrola jego życia należą przecież do Boga. Trzecią wielką cnotą chrześcijanina, wymienioną przez apostoła Pawła, jest cierpliwość. Cierpliwość i łagodność są wymienione przez apostoła w liście do Galacjan jako składniki owocu Ducha Świętego. Gdy Duch Boży zamieszkuje i kształtuje wnętrze człowieka wierzącego, wzrasta jego zdolność do okazywania bliźniemu prawdziwej łagodności i cierpliwości. Czym jest cierpliwość? Jest to umiejętność oczekiwania, zdolność do spokojnego znoszenia trudności, przykrości, cierpień, zwłaszcza długotrwałych. Człowiek cierpliwy to ktoś opanowany, wytrwały, tolerancyjny, powściągliwy. Cierpliwy chrześcijanin zachowuje spokój i równowagę wobec wszelkich trudności. Nie zraża się przeciwnościami. Potrafi czekać na poprawę w zachowaniu innych. Gdyby Bóg był człowiekiem, już dawno w porywie słusznego gniewu unicestwiłby świat z powodu nieposłuszeństwa ludzi. Ale cierpliwy Bóg czeka i kocha. Powinniśmy odnosić się do swego bliźniego z podobną cierpliwością, jaką Bóg okazał nam samym. Miłość jest cierpliwa, napisał apostoł w liście do Koryntian. I jest to jedna z najważniejszych cech prawdziwej miłości. Czwartą cechą chrześcijanina, wymienioną przez apostoła Pawła w rozważanym przez nas fragmencie listu do Efezjan, jest właśnie miłość. Miłość jest matką wymienionych wcześniej cnót pokory, łagodności i cierpliwości. Wszystkie te cechy mają swoje źródło w miłości, bo jeśli potrafimy kochać, potrafimy też być cierpliwi, skromni i łagodni. Pojęcie miłości chrześcijańskiej było w czasie, gdy apostoł pisał swój list, czymś nowym, czymś, co pojawiło się wraz z narodzinami Kościoła. Żeby opisać chrześcijańską miłość, musiano sięgnąć po bardzo rzadko używane słowo greckie agape. Nadano temu słowu nowe, głębsze znaczenie. Miłość agape to w ujęciu chrześcijańskim miłość bezinteresowna, miłość, która daje, miłość twórcza, bezwarunkowa, miłość, która dba o dobro bliźniego. To miłość, która nie szuka swego, nie dochodzi swoich krzywd, nie zazdrości, nie chełpi się, nie ustaje. Miłość ta jest czymś przeciwstawnym do egoizmu. Jest wychodzeniem ku drugiemu człowiekowi. Niezależnie od tego, kim on jest i jakim jest, miłość taka powoduje, że wierzący troszczy się o dobro bliźnich. Jest to kochanie ich w bardzo praktyczny, obejmujący nie tylko uczucia, ale przede wszystkim wolę, sposób. Chrześcijanin chce kochać bliźnich i potrafi ich kochać. Kochać powinniśmy każdego bliźniego, niezależnie od tego, jakie uczucia w nas wzbudza, bo każdy człowiek zasługuje na naszą miłość. Za każdego człowieka Syn Boży oddał swoje życie. Apostoł Jezusa wzywa nas: bądźcie zawsze skromni, łagodni i cierpliwi. Odnoście się do siebie wzajemnie z miłością. Agape jest tą miłością, którą ukazał nam Jezus Chrystus. I tylko On może ją w nas zaszczepić. Zapragnijmy takiej miłości. Pozwólmy, by nas przemieniała i bądźmy skromni, łagodni i cierpliwi.